trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela Adwentu, rok C. Z proroctwa Barucha. Zdejmij z siebie, Jeruzalem, szatę smutku i swojego poniżenia, a odziej się już na zawsze wspaniałością chwały pochodzącej od Boga. Z psalmu 126. I zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my byliśmy szczęśliwi. Z listu świętego Pawła do Filipian. I jestem przekonany, że ten, który położył w was fundament dobrego dzieła, dopełniać je będzie aż do dnia Chrystusa Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Doszło na pustyni słowo Boga do Jana, syna Zachariasza, więc przybył do tej całej leżącej nad Jordanem krainy, wzywając do chrztu pokutnego dla odrzucenia grzechów. Siostry i bracia, druga niedziela Adwentu. Czasu ogromnej tęsknoty Boga za każdym z nas. Myślę, że ten pierwszy tydzień i dla wielu z nas zmagań roratnich, jeśli w jakiejś parafii roraty są odprawiane rzeczywiście o świcie, a nawet w ciemności, bo przecież słońce wstaje późno, a godziny rorat to 6 czy 6:30, może 7. Tym bardziej jest to pewna uciążliwość, ale z drugiej strony właśnie ten czas, tym bardziej jeśli roraty są przeżywane w ciemności, tylko o blasku świec, odwołuję się tutaj do tej praktyki, którą mamy w naszej parafii, to uświadamia i budzi w nas tęsknotę za światłem, którym jest Jezus Chrystus. Budzi to pragnienie, by nadszedł wreszcie dzień, w którym wszystko rozbłyśnie, w którym blask Boga, blask miłości Boga rzeczywiście rozerwie ciemność nocy. I nie chodzi tutaj o żadne jakieś poetyckie porównania, ale chodzi o konkret doświadczenia tęsknoty Boga, który chce przyjść, chce zamieszkać, chce naprawdę budować z nami relacje. I dzisiejsza liturgia słowa po raz kolejny bardzo dobitnie to właśnie pokazuje. A zatem, najpierw księga proroka Barucha. To człowiek, który był sekretarzem Jeremiasza. I kontekst jego słowa, jego księgi jest bardzo podobny do tego, o czym mówiłem tydzień temu. Nasz Adwent zaczął się od słowa pocieszenia, które Bóg daje Jeremiaszowi w bardzo konkretnym momencie jego życia, kiedy jest uwięziony. A dzisiaj słyszymy również pierwszych 9 wersetów 5 rozdziału Księgi Barucha, które pokazują ogromną nadzieję, wręcz polecenie Boga, by Jeruzalem zdjęło z siebie szatę smutku, by przestało się martwić swoim poniżeniem, by otuliło się podwójnie płaszczem sprawiedliwości, nałożyło na głowę diadem chwały. I to wszystko dzieje się w momencie, w którym, jak przeczytamy zaraz na początku Księgi Barucha w pierwszym rozdziale, w którym Chaldejczycy zajęli Jeruzalem i spalili je ogniem. Słowo Księgi jest zapisane w roku 5, w 7 dniu tego miesiąca, w którym Chaldejczycy zajęli Jeruzalem i spalili je ogniem. Oczywiście Barucha nie ma w Jerozolimie. On już jest w Babilonie, jest w niewoli. Więc doświadczenie niewoli, świadomość tego, że umiłowane miasto przeżywa tak ogromne cierpienie, czyli doświadczenie rozerwania serca, niesamowitej tragedii, jaką przeżywają Żydzi wygnani. I przychodzi słowo, które mówi: zdejmij z siebie szatę smutku, poniżenia, odziej się podwójnie płaszczem sprawiedliwości Bożej. Zobacz, że jesteś umiłowany przez Boga. Czy to jakaś paranoja, czy to paradoksy, czy to jakiś przykry i gorzki żart? Nie. Słowo Boga przychodzi z mocą. Słowo Boga jest prawdą. Więc może jeśli przez ostatni tydzień doświadczaliście, siostry i bracia, jakiegoś konkretnego zmagania, jeśli ten Adwent zaczął się wyjątkowo trudno, a może teraz właśnie przychodzi taki moment trudności, jakiegoś kłopotu, może coś się odsłoniło, może Bóg pokazał jakąś przestrzeń i zaprasza was w wejście w takie momenty, przypomina takie historie, które są bardzo trudne, z którymi ciężko się zmierzyć. Może właśnie to wszystko jest po to, aby dzisiaj usłyszeć takie słowo. Bóg, dla którego twoje problemy, kłopoty, twoja historia, twoje grzechy, twoja bezradność nie jest przeszkodą, by dać ci błogosławieństwo. To nie jest Bóg, który powie ci, że nic się nie stało, który przejdzie do porządku dziennego nad wszystkim, co trudne, co bolesne, co ciemne, co powoduje wylewanie łez. To nie jest taki Bóg. To jest Bóg, który ci daje nadzieję właśnie w takich momentach ciemnych, trudnych, bolesnych, pełnych doświadczenia, który zaprasza cię do tego, by przylgnąć do Niego samego. Bo Bóg widzi, kim jesteś naprawdę. Ludzie mogą tego nie widzieć. Ty możesz zakłamać swój obraz, obraz samego siebie w swoich oczach. I może ci się wydawać, że jesteś nikim, że nikt się tobą nie interesuje. A Bóg dzisiaj przychodzi ze słowem: pokażę twoją świetność wszystkiemu, co jest pod niebem. Bo jesteś stworzony i stworzona, siostro i bracie, na obraz i podobieństwo Boga. Może trzeba to sobie dzisiaj przypomnieć. Może Pan daje nam takie słowo właśnie po to, żeby na nowo nam uświadomić, kim jesteśmy. Jak bardzo istotne i ważne jest dla Niego nasze istnienie. A może po prostu chce to potwierdzić, co już wiesz od dawna. Czym się cieszysz, czego doświadczasz. Być może dzisiaj przychodzi do nas to słowo, Bóg przychodzi w tym słowie, staje naprzeciw nas, abyśmy na nowo spojrzeli na siebie samych jak na dzieci Boga. Może inaczej, abyśmy na nowo zobaczyli w sobie dzieci Boga. To nie chodzi o porównanie, tutaj chodzi o rzeczywistość. Może to słowo dzisiaj przychodzi do nas po to, żebyśmy na innych spojrzeli oczami naszego Ojca i zobaczyli, że nie ma wśród nas lepszych i gorszych, że każdy z nas zgrzeszył i każdy z nas jest ogarnięty pragnieniem zbawienia, jest ogarnięty miłością Ojca. Bo dzisiejsza liturgia nie daje nam tylko jednego tekstu, przez który Bóg tak do nas mówi, tak o nas myśli. Odpowiedzią, a właściwie kontynuacją tego słowa z Księgi Barucha jest psalm 126. Właściwie całość tego psalmu, psalmu stopni, psalmu recytowanego, śpiewanego wtedy, kiedy wchodziło się do świątyni, jest, czy będzie przez nas przyjęta, mam nadzieję, że będzie przez nas przyjęta w czasie liturgii, że ten psalm będzie też naszą modlitwą. Będzie twoim i moim wołaniem, podziękowaniem Bogu za naszą historię, za nasze życie i za obecność Pana właśnie w tej historii. Kiedy Pan postanowił przyprowadzić z powrotem uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak ci, co doznali pociechy. Wtedy wśród pogan mogli mówić: Pan jakieś wielkie rzeczy im uczynił i zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my byliśmy szczęśliwi. Jakie wielkie rzeczy Bóg tobie uczynił? Z jakiej niewoli cię wyprowadził? Od czego cię uwolnił, wyzwolił? Od czego cię uratował? Czy jesteś uratowany? Niedawno w Poznaniu miało miejsce właśnie takie spotkanie na arenie poznańskiej. Uratowani. Od czego Bóg cię wyzwolił? Pomyśl o tym. To też jest bardzo potrzebne w tym Adwencie, żebyśmy zdali sobie sprawę. Właśnie z takich momentów, z tych wydarzeń w naszej historii życia, w naszej przeszłości, w których Bóg objawiał swoją moc, w których Bóg wyprowadzał nas z nieszczęścia. To bardzo ważne. To bardzo potrzebne, żeby zobaczyć, że mamy za co dziękować, że możemy dziękować. Bóg dzisiaj czyni tobie wielkie rzeczy. Zaprasza cię na ucztę miłości, zaprasza cię na Eucharystię, w której daje ci siebie samego. Karmi cię swoim słowem. To słowo cię egzorcyzmuje, ono uwalnia ciebie od wpływu złego ducha. Ono daje ci wolność. Ono daje ci światło, ono chce być światłem na twoje życie. Właśnie w tych wszystkich ciemnościach, które nas dopadają, z których zdajemy sobie sprawę, które są też trochę przed nami zakryte, ukrywają się przed naszym wzrokiem. Bóg daje ci światło, żeby je ponazywać, żeby postawić je sobie przed oczy i powiedzieć: Boże, ja nie dam rady. Jestem bezradny. Siedzę i płaczę. ale Ty możesz zrobić wszystko. Ten psalm naprawdę prowokuje mnie dzisiaj i mam nadzieję, że sprowokuje również Was do bardzo konkretnej, bardzo mocnej modlitwy o uwolnienie nas od smutku, od grzechu, od śmierci, od wszystkiego, co przeszkadza nam dostrzec w nas samych obraz i podobieństwo Boga. Bo Bóg tęskni za Tobą jako za swoim dzieckiem. Ta tęsknota adwentowa naszego Ojca, który jest w niebie, ona dotyka i dotyczy właśnie Ciebie, właśnie mnie. Jeśli zdaję sobie z tego sprawę, to mogę na nią odpowiedzieć. Pomyślmy o tym. I módlmy się też za siebie nawzajem, aby to odkryć, aby zobaczyć, że Bóg naprawdę chce nam czynić, zaczyna nam czynić wielkie rzeczy i że to jest powodem szczęścia. To jest doświadczenie wypełnienia każdej naszej pustki. Zatem pójdźmy dalej. Apostoł Paweł, list do mieszkańców Filipi, początek tego tekstu, bo to fragment pierwszego rozdziału, wersety od 4 do 11, właściwie gdzieś tam 7 jest pominięty w czytaniu liturgicznym, ale jeśli zajrzycie do tego listu, można przeczytać całość tych słów, tych zdań Pawłowych od 4 do 11 wersetu pierwszego rozdziału. I Paweł od razu mówi: składam dziękczynienie mojemu Bogu przy każdym wspomnieniu o was, za każdym razem. W każdej swojej modlitwie za was wszystkich, za wasze oddanie się Ewangelii od pierwszego dnia aż do teraz. Jestem przekonany, że ten, który położył w was fundament dobrego dzieła, dopełniać je będzie aż do dnia Chrystusa Jezusa. Właśnie ta część zdania świętego Pawła zawsze bardzo mnie dotyka, bo to jest zdanie używane w liturgii święceń. Bóg, który dokonał w tobie, który zaczął w tobie dobre dzieło, niech sam go dokona. Myślę, że dzisiaj każdy z nas może to usłyszeć właśnie dla siebie. Po to nam Paweł mówi takie słowa. Bóg położył w tobie fundament dobrego dzieła. Bóg złożył w tobie przez sakrament chrztu fundament łaski, wiary. Bóg zaprosił cię do wspólnoty ze sobą w Kościele. A zatem dalej spełnia obietnicę, daje te wielkie dzieła, kładzie je przed nasze oczy. Słowo, sakramenty, wezwanie do miłości wzajemnej, do miłości w Kościele, do doświadczenia wspólnoty. Korzystam z łaski danej w Kościele i sam daję Kościołowi to, co jest pięknem mojej relacji osobistej, mojej relacji z Bogiem. Umacniam siebie dzięki wierze sióstr i braci, umacniam ich wiarę przez moje zaufanie Bogu. Jesteśmy razem, jesteśmy wspólnotą. Bóg przez chrzest, przez głoszenie Ewangelii, przez kolejne sakramenty buduje w tobie swoje dzieło. Jesteś dziełem Boga. Nam się nieraz wydaje, że nasze życie to coś niedoskonałego, że ono jest jakieś takie miałkie, inni mają lepsze, że moje życie może właśnie nie jest niczym szczególnym. A Bóg dzisiaj pokazuje właśnie twoje życie. To jest dzieło Boga. Dlatego On chce je kształtować. On chce je dokończyć. Pozwól Mu na to. Daj Mu zgodę. Oddaj swoje życie w Jego ręce. I mówię to również do siebie. Na czym polega ta zgoda? Czym jest to oddanie? O tym nam mówi dzisiaj bardzo mocno święty Jan w Ewangelii, w redakcji świętego Łukasza. To 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Warto przeczytać sobie cały ten tekst, by zobaczyć, w jakim momencie historii Bóg wchodzi najpierw w życie Jana, bo usłyszymy, doszło na pustyni słowo Boga do Jana. Ono pokonało pewną drogę. To słowo Boga przyszło do Jana, syna Zachariasza, i zaczęło z nim dialogować. Bardzo lubię ten przekład i zresztą dzieliłem się tym już przynajmniej kilka razy. Właśnie to stwierdzenie. Przyszło do mnie słowo. Dotarło słowo Boga do proroka. Słowo pokonuje pewną drogę. Można by po ludzku powiedzieć, Bóg podejmuje wysiłek dotarcia do człowieka. Wiem, że wiele razy podejmował te wysiłki, ciągle je podejmuje, jeśli chodzi o dotarcie do mnie. musi się przedrzeć nieraz przez bardzo konkretne i poważne zasieki, które stawiam za sobą i które mam przed sobą, czy wokół siebie. Wiem o tym, wiem jaki jestem, ale wiem, że Bóg pokonuje te przeszkody, dociera ze swoim słowem. To słowo dziś na pustyni dochodzi, dociera do Jana. I to wszystko dzieje się w 15 roku panowania Tyberiusza Cezara, kiedy cała ziemia obiecana jest podzielona na rozmaite części, gdzie dokonuje się walka o prestiż, o wpływy władzy. To świat rozmaitych zależności, spisków. Tam ciągle coś się dzieje, tam tętni życie, ale to nie jest życie z Boga. Wszyscy się przejmują swoim losem, swoją przeszłością, swoją przyszłością. Próbują ugrać coś dla siebie. Kiedy czyta się historię właśnie tamtego momentu, tamtych kilku lat, na terenie Ziemi Świętej naprawdę dużo się dzieje. I podstępy, i z jakieś zabójstwa, i podejrzenia, i doniesienia rozmaite, donosy do Cezara, do namiestników prowincji. To trochę tak jak dzisiaj. I mogłoby się wydawać, że Bóg się przez to nie przebije. I pewnie niewielu zwróciło na to uwagę, że na pustyni przychodzi słowo Boga, słowo samego Boga, do człowieka, który odstrasza swoim wyglądem, który się kompletnie nie mieści w ramy tamtego świata, który nie walczy o prestiż, o pozycję, o szacunek nawet. Bóg ma takie upodobanie w ludziach, którzy nie szukają rozgłosu, nie mają pleców, którzy w tych rankingach i opiniach innych ludzi zdecydowanie nie zajmują czołowych miejsc. Dlaczego Bóg wybiera takich? Dlaczego Bóg wybiera takich i zwraca uwagę na te osoby, na które nikt nie zwraca uwagi, które się pomija? Tak z zasady nawet. Może właśnie dlatego, że zasadą Boga jest uważność, jest miłość, jest tęsknota za każdym człowiekiem. Wydaje się, że Bóg jakby celowo działa na marginesie rozmaitych wydarzeń historii. Może właśnie o to chodzi, że przykuwają jego oczy ci wszyscy, którzy jakoś nie mieszczą się w ramach nakreślonych przez świat, którzy nie biegają za tymi wszystkimi reklamami, których i tak świat nie spełni, za tymi obietnicami, które i tak nie zostaną zrealizowane, którzy dzisiaj nawet nie myślą o tym, jak przeżyć magiczne święta, albo co jeszcze trzeba kupić, co trzeba zrobić, żeby potem nie mieć w ogóle siły na świętowanie. Żeby zapchać swój głód, swoją pustkę, swoją ciemność jakimiś błyskotkami, na które Bóg tak naprawdę i tak w ogóle nie zwróci uwagi, bo przyjdzie w inny sposób, niż się spodziewamy. Słowo przyszło do Jana, kiedy przebywał na pustyni, kiedy potrafił zmierzyć się z pustką, również pustką swojego życia, swojego serca. Kiedy zobaczył, a widział to już od wielu lat, że potrzebuje Boga, że potrzebuje Jego słowa ponad wszystko. Czy tak masz, że potrzebujesz Boga, że potrzebujesz Jego słowa, że potrzebujesz sakramentów ponad wszystko? Czy nie potrafisz żyć bez Eucharystii, bez tego, by chociaż raz w tygodniu, w niedzielę spotkać się ze swoim Bogiem, by karmić się Jego słowem, jeśli się da, nawet codziennie? W końcu tyle możliwości, bo Twoja Biblia osobista, bo tyle komentarzy, choćby w internecie. Czy tęsknisz za Bogiem, za Jego miłosierdziem tak bardzo, że wręcz przymuszasz Boga, by przyszedł, by odpowiedział? Za chwilę święty Łukasz będzie cytował proroka Izajasza. To trzy wersety z 40 rozdziału proroctwa Izajasza, które odnoszą się do wizji proroka Eliasza, przychodzącego, by przygotować lud wybrany, by przygotować drogę dla Mesjasza, dla Pana. I co mówi Izajasz? Że jest głos, który woła na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, wyrównajcie Jego ścieżki. Każdy jar ma zostać wyrównany, każda góra i pagórek obniżone. Co zygzakowate, ma stać się prostą ścieżką, a skaliste gładkimi drogami. Każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boże. Każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boże. To właśnie przychodzące słowo Boga może wyprostować moje myślenie. Ono wyciąga mnie ku górze z każdego dołu rozpaczy i smutku. Właśnie po to, żebym skończył ze zwątpieniem, z niewiarą. Ono strąca z wyżyn i z gór egoizmu. Ono sprawia, że wreszcie przestaję traktować innych z góry, bo ono jest dla mnie prawdą. Ono mi pokazuje, kim jestem. To prawda, często niewygodna, bolesna, ale przecież każdy z nas wie, że tak bardzo potrzebna, żeby siebie nie łudzić, żeby innych nie łudzić jakimś obrazem własnej doskonałości, jakąś kreacją siebie, a też nierzadko często ukrywaną pogardą wobec sióstr i braci. Słowo Boga prostuje rozmaite krętactwa i uniki, które odkładają się w naszej głowie grubymi warstwami rozmaitych małych kłamstw, może nawet sporych oszustw, a te znowu przykrywają i zaciemniają prawdziwe uczucia, emocje, myśli, słowa. Zakrywają prawdę o nas. I wreszcie ostatnie zadanie słowa, o jakim mówi prorok, to wypełnienie wszystkich poszarpanych i skalistych miejsc w naszej historii łaską i przebaczeniem. Bo to działanie Boga, działanie miłosierdzia, uzdrawia sumienia, uwalnia od żalu, nieprzebaczenia, rozmaitej złości, od tych wszystkich zranień, które tkwią w nas na podobieństwo jakichś ostrych kamieni. One powodują te nieustanne stany zapalne w naszej duszy, w naszym sercu. I wreszcie ostatnie zdanie, które naprawdę jest dla mnie potwierdzeniem ogromnej troski, czułości i nawet nie potrafię tego nazwać, tej stanowczości Boga. Każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boże. To jest zadanie, które wyznacza sobie przychodzący do nas w Adwencie Bóg. On chce objawić każdemu człowiekowi potęgę swojej miłości i miłosierdzia. Wtedy jestem zdolny do tego, żeby odłożyć na chwilę absolutnie wszystko, od czego w swoim myśleniu, w swoim pojmowaniu Adwentu i Bożego Narodzenia uzależniam przeżycie dobrych świąt, albo właściwie magicznych. On chce się objawić. Każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boga. O to chodzi w tym czasie, siostry i bracia, i my o tym doskonale wiemy. Ale widzimy też, jak często to, co dzieje się wokół nas, kompletnie odbiega właśnie od tego celu. Jest jakby postawione na przekór, na głowie wobec istoty Adwentu i istoty Bożego Narodzenia. Jeśli sam to przyjmę, jeśli sam dzisiaj uwierzę, że mogę zobaczyć zbawienie, że mam zobaczyć zbawienie, mam go posmakować, mam je dotknąć, to wtedy wchodzę w pokutę, w skruchę, w pragnienie miłosierdzia, w przebaczenie moim siostrom i braciom. Sam proszę o to przebaczenie, wspólnotę, w której jestem, rodzinę, może i parafię. Na pewno autentycznie odpowiadam na to, co Bóg przynosi, z czym przychodzi do mnie, kiedy zaczyna mówić, kiedy pokazuje mi swoją tęsknotę. I wtedy moja tęsknota nie jest udawana. Wtedy moje pragnienie Boga nie jest na pokaz. Wtedy rzeczywiście autentycznie szukam relacji. Do tego wzywa Jan. Tego Jan doświadczył. Dlatego wie, o czym mówi. Jesteśmy zaproszeni do takiego przeżywania kolejnych tygodni Adwentu. Prośmy, niech doświadczenie wielkich dzieł Bożych, Niech to otwarcie oczu i serca na ogromne błogosławieństwo, jakie daje nam Pan, rzeczywiście przemieni nas, uzdolni nas i umocni do bycia prawdziwymi w relacji do Boga i do ludzi. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.